Strzelby, zarazki i stal. Geografia jako matryca historii. Analiza, którą tu podejmuję, wymaga chirurgii pojęciowej, bez której cała dyskusja zamienia się w publicystyczny pył. Chodzi o fundamentalną różnicę między przyczynami bezpośrednimi a ostatecznymi. Te pierwsze to warstwa materialna historii, widoczna na powierzchni zdarzeń. Stal, broń, konie, pismo, sprawna administracja czy śmiercionośne zarazki. Przyczyny ostateczne tłumaczą natomiast, dlaczego jedne społeczeństwa mogły ten arsenał wytworzyć, a inne nie. Nie dlatego, że brakowało im woli, lecz dlatego, że w ich świecie nie zaistniały warunki, w których taka inwestycja staje się racjonalna i możliwa do utrzymania. W tej optyce rolnictwo i hodowla przestają być zaledwie jednym z sektorów gospodarki. Stają się pierwotnym reaktorem energetycznym społeczeństwa, gdzie nadwyżka żywności działa jak paliwo, z którego dopiero w procesie powolnej destylacji powstają specjalizacja zawodowa, struktury państwowe, pismo, metalurgia, zdolność do prowadzenia wojny na odległość i, co stanowi drastyczny paradoks, immunologiczna przewaga, wykuta przez stulecia współżycia z udomowionymi zwierzętami. Pierwszy fundamentalny czynnik różnicujący sprowadza się do geograficznej loterii, dostępności dzikich gatunków roślin i zwierząt, które w ogóle nadawały się do udomowienia. Proces ten nie ma bowiem nic wspólnego z sentymentalną wizją, w której człowiek zjednuje sobie wilka. Jest to raczej bezwzględny audyt biologiczny i behawioralny, brutalna selekcja wymagająca od kandydata spełnienia naraz kilku rygorystycznych warunków. Niespełnienie choćby jednego z nich unicestwia cały projekt. To właśnie tę logikę Jared Diamond, z literacką bezczelnością, lecz metodologiczną trafnością, nazwał zasadą Anny Kareniny. Wszystkie udane udomowienia są do siebie podobne, każde nieudane przegrywa na swój własny, unikalny sposób. W praktyce oznacza to, że zwierzę musi przejść przez serię bramek, być tanie w utrzymaniu, szybko rosnąć, godzić się na rozród w niewoli, posiadać temperament podatny na kontrolę, nie ulegać destrukcyjnej panice i wreszcie, mieć strukturę społeczną, którą człowiek może wykorzystać, przejmując rolę lidera stada. Druga różnica dotyczy prędkości, z jaką idee, technologie i gatunki rozprzestrzeniały się wewnątrz kontynentów. Jest to czynnik, który Diamond wiąże bezpośrednio z geograficzną orientacją lądów. Eurazja rozciągnięta horyzontalnie oferuje rozległe korytarze o zbliżonym klimacie i rytmie pór roku. Natomiast Ameryki i Afryka zorientowane wertykalnie zmuszały każdą innowację do pokonywania barier klimatycznych i ekologicznych, w tym adaptacji do innego fotoperiodyzmu. Teoria w tym punkcie osiąga niemal nieprzyzwoitą elegancję. Do wyjaśnienia globalnej asymetrii wystarczy czysta ekonomia kosztów transferu. Jednak owa autostrada cywilizacji ma sens tylko wtedy, gdy generuje ruch. Bez sieci handlowych, migracji czy konfliktów pozostaje jedynie pustą infrastrukturą. W tym punkcie teoria Diamonda dociera do swojego energetyczno-instytucjonalnego rdzenia – produkcji żywności. Jest ona najważniejszą przyczyną ostateczną, ponieważ rolnictwo, zwiększając gęstość zaludnienia, umożliwia osiadłość, magazynowanie i generowanie nadwyżek. Te z kolei pozwalają utrzymać całą kastę specjalistów, od kowali i żołnierzy po urzędników i kapłanów. Nie jest to więc opowieść o samym jedzeniu, lecz o tym, jak społeczeństwo zyskuje czas i zasoby, by wytworzyć mechanizmy przymusu, koordynacji i pamięci. A pamięć, utrwalona przez pismo, staje się narzędziem władzy. Pozwala administrować podatkiem, mobilizacją i logistyką, a zarazem przenosi skumulowane doświadczenie poza horyzont jednostkowego życia. Hasło "wiedza daje władzę" nabiera tu dosłownego, niemal technicznego wymiaru. To, co nie zostało zapisane, jest skazane na zanik albo deformację w przekazie ustnym, a utrata wiedzy w długim trwaniu jest strategicznym odpowiednikiem bankructwa. Zanim jednak przejdę do pisma, stali i zarazków w ich pełnej ostrości, muszę wprowadzić element, który w popularnych streszczeniach bywa traktowany po macoszemu – ewolucję struktur społecznych i rolę religii jako uzasadnienia władzy. Diamond przedstawia typologię narastającej złożoności, prowadząc nas od grup, przez plemiona i wodzostwa, aż po państwa. Jest to jednak typologia, nie metafizyka. W miarę jak rośnie populacja, rośnie także problem koordynacji. Obcy nie mają wspólnego tła pokrewieństwa, a więc brakuje im automatycznego hamulca przemocy. Wtedy właśnie rodzi się zapotrzebowanie na monopol przymusu, na centralizację decyzji oraz na redystrybucję dóbr. W tej samej chwili rodzi się problem legitymizacji. Państwo, o ile chce pobierać daninę, musi wytworzyć nie tylko miecz, ale i powód, dla którego ten miecz jest słuszny. Tu religia i ideologia pełnią funkcję, którą Diamond nazywa wprost. Wspierają kleptokrację, rozwiązując logiczny skandal, dlaczego wielu ma utrzymywać niewielu. Nie należy jednak ułatwiać sobie zadania moralnym oburzeniem. Religia w tej funkcji jest raczej systemem operacyjnym porządku społecznego niż cynicznym oszustwem. Dostarcza wspólnej więzi poza pokrewieństwem, motywuje do poświęcenia i stabilizuje normy. Może wytwarzać mechanizmy ograniczania przemocy wewnętrznej, czyli coś, co w języku ekonomii instytucjonalnej nazwiemy redukcją kosztów transakcyjnych. Należy jednak od razu, z prawniczą ostrożnością, wprowadzić klauzulę ograniczającą. Diamond opisuje bowiem nie tyle żelazny determinizm, ile subtelny rozkład prawdopodobieństw. Krytycy widzą w tym jednak odrodzenie determinizmu środowiskowego, a nawet eurocentryczną opowieść przebraną w biały kitel rzekomej naukowości. Spór nie dotyczy więc tego, czy geografia ma znaczenie, lecz tego, czy ma znaczenie rozstrzygające oraz czy mechanizm przyczynowy nie został w wielu miejscach nadmiernie wygładzony kosztem sprawczości instytucji, konfliktu klasowego, technologicznej kontyngencji i czystej przemocy politycznej. Zacznijmy od dygresji, która tylko z pozoru jest odległa. Jeszcze dekadę temu korporacje traktowały globalne łańcuchy dostaw niczym element naturalnego krajobrazu. Dopiero pandemia i eskalacja napięć handlowych ujawniły ich prawdziwą naturę. Stały się one narzędziem nacisku, a więc domeną polityki. Jeśli ktoś chce zobaczyć teorię Diamonda w działaniu, niech spojrzy na współczesną mapę krytycznych surowców, półprzewodników i logistycznych wąskich gardeł. To jest jego idea dyfuzji, tyle że ubrana w garnitur i uzbrojona w arkusz kalkulacyjny. XXI wiek brutalnie wyrwał epidemię z zakurzonych podręczników historii i umieścił ją w samym centrum zarządzania ryzykiem. Globalny biznes, dla którego zagrożenie sanitarne było dotąd egzotycznym przypisem, po pandemii musiał wpisać je w sam rdzeń strategii budowania odporności. Jeśli Jared Diamond miał rację, że dyfuzja bywa zarazem błogosławieństwem i przekleństwem, to współczesny menedżer widzi tę prawdę wprost w swojej tabeli wyników. Globalne połączenia są źródłem efektywności, ale i kanałem transmisji szoku. Pozwolę sobie na prowokację. Współczesne korporacje platformowe to wodzostwa w sensie diamondowskim, a państwa cyfrowe to protoimperia. Mają bowiem centralne ośrodki redystrybucji, kontrolują przepływ informacji i utrzymują własnych kapłanów w postaci ekspertów oraz lobbystów, a cała ich legitymizacja opiera się na narracji o nieuchronności technologicznego postępu. Różnica jest w gruncie rzeczy kosmetyczna, gdyż zamiast słońca czczony jest algorytm, a boskie pochodzenie władzy zastąpiła innowacyjność. Oficjalny dyskurs Unii Europejskiej jest z zasady normatywny, operuje bowiem w świecie wartości, praw i reguł. Tymczasem praktyka rządzenia, zwłaszcza po przełomowym 2014 roku, coraz wyraźniej dryfuje w stronę polityki warunków możliwości, a więc ku temu, co Jared Diamond nazwałby przyczynami ostatecznymi. Słynne hasło Diamonda, geografia, nie biologia, w europejskim języku władzy przybiera postać subtelnej parafrazy. Nierówności nie wynikają z esencji ludzi, lecz z układów infrastrukturalnych i instytucjonalnych. Zrozumiano, że wolność bez materialnych podstaw jest tylko abstrakcją. Warto tu wprowadzić jeden twardy, chłodny argument z badań ekonomicznych, który działa jak zimny prysznic na obie strony sporu. Otóż modelowanie makrohistoryczne pozwala wykazać, że pewne cechy topografii mogą być wystarczające do ukształtowania określonych wzorców politycznych, ale nie są do tego konieczne. W pracy zatytułowanej Hipoteza Ziemi Spękanej, opublikowanej w 2023 roku, autorzy argumentują, że sama rzeźba terenu może wystarczyć do wyjaśnienia różnic w centralizacji politycznej, takich jak te między policentryczną Europą a bardziej scentralizowanymi Chinami. Nie jest to jednak jedyny możliwy kanał przyczynowy. Pismo nie jest narzędziem kultury, lecz ścisłym instrumentem władzy, gdyż umożliwia państwu to, czego nie zapewnia zawodna pamięć ustna, stabilne i przeskalowane administrowanie roszczeniami. W tym sensie pismo to swoista technologia desytuacjonizacji, która pozwala przenieść nakaz, zakaz, zobowiązanie czy rachunek daleko poza miejsce ich powstania. Niemniej w tym miejscu warto postawić Diamondowi zarzut poważniejszy – niedostateczne uwzględnienie dynamiki regresu instytucjonalnego. Imperia rozpadają się nie tylko dlatego, że skończyła się nadwyżka, lecz także dlatego, że ich instytucje zaczynają konsumować własne podstawy w procesie przypominającym chorobę autoimmunologiczną. W Parlamencie Europejskim ten mechanizm został zaadaptowany. Miejsce sakrum zajęły wartości europejskie, boskie pochodzenie władzy zastąpił mandat demokratyczny, a rolę kapłanów przejęli eksperci, trybunały i agencje. Zamiast utopijnych wizji, propozycją jest pakiet instytucjonalnych zabezpieczeń. Pierwszym filarem jest świadome projektowanie odporności jako dobra publicznego. Drugim zabezpieczeniem są prawo i standardy danych, które stają się nową formą pisma. Trzeci filar to polityka konkurencji rozumiana jako ochrona dyfuzji innowacji przed blokadą rentierską. Czwartym zabezpieczeniem jest odbudowa instytucji koordynacji międzynarodowej w obszarach, gdzie zarazki nie respektują granic. W świecie nieustannej adaptacji i kumulacji przewag, kluczowe staje się pytanie, czy potrafimy projektować instytucje, które nie tylko wspierają wzrost, ale także zapobiegają erozji zdobyczy cywilizacyjnych. Historia uczy nas, że nadmiar zasobów może prowadzić do samozniszczenia, jeśli nie towarzyszy mu mądrość w zarządzaniu i sprawiedliwa dystrybucja. Czy zatem nauczymy się, że prawdziwa siła tkwi nie w dominacji, lecz w trwałej równowadze?